Witajcie Kościele w Wiśle. Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. To przywilej stać kolejny raz tutaj przed tym zborem i usługiwać. Dziękuję za to, że mogę to zrobić. Jest to dla mnie zawsze coś dobrego i mam nadzieję, że i dla każdego, kto będzie dzisiaj słuchał, niech to Słowo Boże przemienia nas, kształtuje, niech ożywia, niech prowadzi, niech pobudza, niech przynosi życie. Więc, drodzy bracia i siostry, na rozpoczęcie wyznajmy razem słowa pochodzące z psalmu 118, werset 14. Jest to wyświetlone. Ci, którzy umieją czytać, przeczytajmy to głośno razem. Pan jest mocą i siłą moją. On stał się wybawicielem moim. I właśnie o tym będziemy dzisiaj mówić, że Pan jest siłą i mocą moją i On jest moim wybawicielem. I chciałem dzisiaj porozmawiać o duchowej rzeczywistości, którą niejednokrotnie przeciwnik umiejętnie przed nami zakrywa. Przeciwnik, wiemy, o kim chcę powiedzieć, zakrywa nam rzeczywistość, która jest bardzo istotna dla nas i nakłada nam na okulary taką nakładkę i pokazuje, że wszystko jest w porządku i nie chce nam pokazać, jak naprawdę wygląda rzeczywistość obok nas, dlatego że my widzimy, co jest obok nas, ale zapominamy o tym, no, to, co właśnie brat teraz robił, zapominamy o tym, że jest duchowa rzeczywistość. I dzisiaj mam nadzieję, że przypomnę coś bardzo ważnego, chociaż pokażę coś, żebyśmy kolejny raz powiedzieli: tak, oczywiście, Boże, dziękuję Ci, znów mnie uświadamiasz tego wszystkiego i chcesz mnie zbudować na tym miejscu. Wobec tego, otwierając Słowo Boże, zapraszam do drugiej Księgi Królewskiej. Kto ma Biblię, będziemy razem czytać. I od wiersza 8 do 13 czytamy tak. Chyba każdy zna tą historię, ją dziś przypomnę. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem i po narazie ze swoimi dostojnikami powiedział: w tym a tym miejscu stanę obozem. A mąż Boży wysłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozuje król aramejski. Posłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmił mąż Boży, ostrzegając go nie raz, nie dwa i miał się na baczności. I rzecz ta oburzyła króla aramejskiego i zwołał więc swoich dowódców na naradę i powiedział do nich: powiedzcie mi, co się dzieje? Czy my mamy jakiegoś szpiega, jakiegoś kreta pośród nas, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z dostojników powiedział: panie królu, wszystko jest w porządku, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które ty wypowiadasz w swoim pokoju. I odpowiedział: idźcie, wybadajcie, gdzie on przebywa, ja wyślę tam ludzi i go zatrzymamy. To jest bardzo ciekawe, że król aramejski w swojej sypialni wypowiadał słowa, które słyszał tylko Bóg. Tak? Przekazywał je potem swoim najbliższym dowódcom i nikt więcej nie mógł wiedzieć o planach, gdzie uderzyć, jak uderzyć. I nagle chcą zrobić zasadzkę na króla izraelskiego, na wojska izraelskie i okazuje się, że król izraelski jest zawsze wcześniej. Ostrzeżony przez kogo? Przez proroka. Zobaczmy sobie. Oczywiście w Starym Testamencie prorok, tak, jego służba była bardzo ważna. W Nowym Testamencie również zapominajmy, że jest to część Nowego Testamentu. Służba prorocza jest bardzo ważna. Więc ja dziś chcę mówić o czymś, czego my oczami naszymi nie zobaczymy. My musimy w duchu coś zobaczyć. Ufając Bogu, że to, co widzą nasze oczy, niekoniecznie jest prawdą. I my musimy poznać Boga, który jest duchem, żeby nasz duch się na nowo narodził, to dziś było powiedziane, żeby zobaczyć duchową rzeczywistość, która jest wokół nas. Ale nieprzyjaciel umiejętnie zasłania nam nasze okulary duchowe, żebyśmy patrząc nie widzieli, abyśmy słuchając nie słyszeli. I to jest dobry obraz, że może ktoś oglądał filmy i chcą napaść na jakiś bank. I są przecież, jest monitoring i ktoś obserwuje ten skarbiec i widzi, jak wygląda ten skarbiec i każdy ruch jest tak od razu zauważony i coś się tam dzieje. Więc ci, którzy chcą okraść ten bank, przygotowują identyczne zdjęcie tego miejsca i w pewnym momencie klatka zakładają zdjęcie, ale za zdjęciem toczy się akcja i kradną pieniążki. I ludzie obserwując, widzą, wszystko jest w porządku. Przecież nic się nie dzieje. Ale jest napad. I tak może być czasem w naszym życiu, że nam się wydaje, że wszystko dobrze widzimy. Że jest poukładane. Nic się nie zmienia. Podczas gdy coś się toczy, czego my jesteśmy świadomi. I czytamy Biblię i nagle mówimy, Boże, przecież ta sytuacja tego ataku i tych różnych miejsc, które są opisane w Starym Testamencie, wojny i tak dalej. Ja bardzo lubię Stary Testament, dlatego że w Nowym Testamencie my nie zauważymy tych duchowych praw, które są tam ujęte przez te wszystkie historie. I my musimy dobrze odczytać tą historię, żeby przenieść i nauczyć się, co ja dziś w XXI wieku, czytając o jakimś tam Aramie, cóż to jest, co to znaczy dla mnie dziś. To się wydarzyło, ale co to znaczy dla mnie? Z kolei kierując nasz wzrok na słowa zapisane w wierszach od 14 do 18 czytamy. Wtedy wyprawił tam konnicę, tak, król Aramu, i wozy wojenne, wyprawę i znaczny oddział wojska i wyruszyli nocą i otoczyli miasto, w którym był kto? Elizeusz, czyli razem dobrze czytamy. A gdy rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto było otoczone przez wrogie wojska. Nie było nawet szpilki, nie można byłoby włożyć. Powiedział więc sługa do niego, biada panie, zginiemy. Co teraz my zrobimy? Elizeusz wstał, zrobił sobie śniadanie, napił się kawy i spokojnie usiadł, czytając Słowo Boże i rozmyślał o Bogu. A jego współpracownik, uczeń, był już w szoku. Wstał i widział wojsko, które otoczyło ich miejsce. Czy nie jest tak czasem w naszym życiu, że my tak się zachowujemy? Że widzimy, że nadchodzą problemy. One są obrębie całego naszego życia. I obracamy się i nie ma rozwiązania. Tylko my się obracamy w koło i widzimy tylko problemy. Podczas gdy co my powinniśmy zrobić? Podnieść głowę do góry i patrzeć na Boga. I co wtedy? Co wtedy się dzieje? Z perspektywy Boga, gdy On patrzy na nasze problemy, to mówi, cóż tam pod moimi nogami się dzieje? Czy to jakiś piasek się przesunął? Nic więcej. A ja myślę, że to koniec świata. Dlatego, że ja się obracam wokół własnej osi i widzę tylko siebie. I mogę zapomnieć się, że za tą rzeczywistością jest prawdziwa rzeczywistość, jeśli jestem na nowo narodzony. Więc my żyjemy tutaj, oddychamy, jemy i wszystko robimy. Przychodzimy na zgromadzenie, tak? Widzimy siebie, słyszymy. Czy wierzymy w to, że jest coś ponad to, co my tu robimy? Coś szerszego i bardziej wartościowego niż nasze ciało i nasza dusza? Czy wierzymy w to, że dwóch lub trzech w Jego imieniu, gdy się spotka, to Jezus jest pośród nas? Ale jak będę sam w domu, to On nie jest pośród nas. On jest we mnie, ale nie jest pośród. Musi być trzech w Jego imieniu, dlatego zgromadzenia są tak ważne. Ktoś mówi, ja będę w domu się modlił. Tak, to jest podstawa, ważne, lecz to nie koniec. Kościół to wspólnota. I nie będziemy widzieli Jego realnej mocy, jeśli nie będziemy razem. My będziemy mieli relację z Jezusem. Amen. I z Duchem Świętym amen, gdy zamykamy się w pokoju i modlimy. To podstawa, lecz to nie koniec. I niektórzy dziś dali się przez nieprzyjaciela odstrzelić z Kościoła. I myślą, że mają relację, ale nie mają tego, co ma Kościół. Mają Boga. Nie przeczę, że nie, lecz brakuje im czegoś jeszcze więcej, tej wspólnoty. I w tej wspólnocie, co jest? Pośród nas. To ciekawe jest. Więc zobaczmy sobie, jak my reagujemy, jak reaguje nasza rodzina, gdy wojska zbliżają się. Czy przejmujemy się tym aż tak mocno? Ja nie mówię, żeby się nie bać, tylko jak to mówią, głupi się nie boi. Każdy z nas powinien mieć się bać na tyle, ile trzeba, dlatego że wtedy zachowujemy jasność umysłu. Boga się musimy bać jako najwyższego władcy. To jest zupełnie inna bojaźń, jego szacunek i tak dalej. Ale czy my mamy się bać tego, co jest wokół nas, tak mocno, żeby nie zjeść śniadania i jak to się mówi, brakuje mi słowa, robić zamieszanie, gdy nie trzeba tego robić? Ile trzeba, żeby poddać się? Ile trzeba, żeby się zdenerwować? Czasami niewiele i wybucha. Tak? I zobaczmy sobie, co my teraz zrobimy i co odpowiada Elizeusz? Co powinien dojrzały chrześcijanin odpowiedzieć temu, który nie widzi tego, co my widzimy? Tego, czego my możemy doświadczyć. Elizeusz już miał pewne doświadczenie. On miał relację z Bogiem, on miał dobrego nauczyciela. I on teraz chciał kolejnego nauczyć. Jak to jest? On się z niego nie śmiał, on mu nic złego nie powiedział. Co powiedział? Na to mu odpowiedział: nie bój się. Nie bój się. Gdyż więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I na to ten sługa mówi: co się dzieje z tym człowiekiem? On się chyba nie wyspał. Jak to więcej jest? Przecież ja widzę, ja czuję, ja widzę cały arsenał tej wojny, tej całej armii. A my tylko dwaj. Więc sługa widział wojsko. Elizeusz widział Boga. Zobaczmy. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, no nie mogę skończyć śniadania. Czy mógłbyś otworzyć oczy mojemu słudze, żeby przejrzał? Boże, przetrzyj mu te oczy, tak jak okulary. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. Oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Eliasza. Sami aniołowie na rydwanach otoczyli wojska aramejskie. Więc Elizeusz widział, że więcej jest Boga i Jego mocy niż mocy tego świata. I to jest to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Ja tego się muszę cały czas uczyć. Żebyśmy zawsze mieli przetarte okulary. Świeży w tej relacji z Nim. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko Niemu? Ruszyli. Machina wojenna ruszyła. Czołgi, samoloty, artyleria i atakujemy piechotą. Co robimy wtedy? Czujemy, jak ziemia drży, jak naciera wojsko. A Elizeusz pije dalej kawę i je śniadanie. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe mieć pokój w czasie burzy? O pokoju Bożym, którym pisze apostoł Paweł, to jest właśnie taki, który przewyższa wszelki mój umysł, czyli pokój w czasie burzy. Tego nie da się fizycznie osiągnąć. To da się tylko w relacji z Bogiem. To jest też pewien dar Ducha Świętego, tą pewność w naszym życiu. To jest owoc Ducha Świętego. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: Panie, niech będą ślepi. I Bóg dotknął ślepotą całą tą armię. I już nie widzieli Elizeusza. I co ciekawe, to co już powiedziałem, my mamy takich małych wrogów, takie małe armie, takie małe oddziały przeciwko nam wypuszczone. I my musimy być zawsze świadomi tej duchowej rzeczywistości. Tego, że my musimy wiedzieć, czy Bóg jest za nami, czy przeciwko nam. Czy Bóg jest z nami, czy przeciwko nam. Chyba dobrze wiemy, kiedy będzie przeciwko nam, tak? Nie będę o tym mówił. Chcę przypomnieć, my powinniśmy być świadomi, że On jest z nami w naszym życiu. Gdy naciera wojsko nieprzyjaciela, to Bóg jest, tak? Z nami. Czyli jesteśmy świadomi, że On stoi za nami i gdy ktoś nas atakuje, to my nie walczymy z Nim przecież fizycznymi karabinami, ani na pięści. Nie szarpiemy się bratem, siostrą. List do Efezjan nam uczy, że uczy nas, że nie z krwią i ciałem. Aha, no to dobrze. No to jak mamy walczyć? Oręż nasz jest duchowy, który ma moc miażdżyć. Ma moc tego szatana pod stopami zetrzeć. Nie fizycznie. My musimy uczyć się zaufania względem Boga, że On za nami stoi. Czyli mam starszego brata i wchodzę do szkoły i mówi: który mi podskoczy? Widzicie go? I nikt mnie nie ruszy. Dlatego, że za mną stoi mój starszy brat. Czy Bóg nie jest Bogiem pełnym mocy? On ma wszelką moc. Przekazał ją przecież Jezusowi, swojemu Synowi. Na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, idźcie i czyńcie uczniami. Głoście im Ewangelię, chrzcijcie ich w wodzie, pomóżcie im wzrastać w Duchu Świętym i czyńcie dobrych wierzących. Budujcie Kościół i róbcie to, jest wasze powołanie. Ja będę z wami. Niektórzy umierają, niektórzy przeżyją. Wiemy dobrze, jak wygląda misja i głoszenie słowa. Ale mamy być pewni, że Pan jest z nami. Nawet ci paleni na stosach, oni byli pewni, że Pan jest z nimi. I był z nimi tam, gdy umierali za wiarę. Ja nie mówię, że zawsze będzie tak jak Elizeusz. I zobaczymy te rydwany, tak jak ten jego sługa. Czy widzimy je, czy nie, musimy ufać Bogu, że tak jest. Że jeśli Bóg na coś pozwala, to to jest Jego wola. I my musimy poddać się tej woli. Następnie, przechodząc do drugiej księgi Kronik, proszę spójrzmy na heroiczną postawę króla Hiskiasza, opisaną w 32 rozdziale, wersety od 5 do 16. Chociaż troszeczkę coś chcę z tego tekstu zaznaczyć. Chyba wszyscy znają Hiskiasza albo Ezechiasza, zależne od tłumaczenia pisma. To jest ta sama postać. Wiemy, że też był otoczony przez wojska asyryjskie. Aram to pestka w porównaniu z Asyrią. Potężne mocarstwo. Największa armia w starożytnym wschodzie, Bliskim Wschodzie. Bezwzględni żołnierze. Nie było mocniejszej, większej, bardziej zmobilizowanej z rydwanami nowoczesnej armii. Nikt im nie podskakiwał. I proszę, Hiskiasz wypowiedział poddaństwo wielkiemu imperium. To tak, gdyby burmistrz Wisły powiedział Stanom Zjednoczonym: wypowiadam wam wojnę. To tak wyglądało. My się śmiejemy. To tak wyglądało. To taka potęga. A nie ma większej armii, nie ma mocniejszego ognia wojskowego jak armia amerykańska. W momencie nie ma naszej ojczyzny i nie trzeba wielu żołnierzy. Taki idzie ogień rażenia. A w tamtych czasach on też miał swój wymiar. Liczba tych rydwanów. Nawet król Sanheryb, dobrze mówię, mówił do Hiskiasza: jak nie macie ludzi na rydwany, to my wam damy nawet 200 rydwanów czy więcej. Tylko czy macie nawet do obsadzenia tych parę rydwanów? Tak drwił. Będziemy walczyć. My wam nawet damy czołgi. I będziemy się wspierać. Więc gdy armia asyryjska otoczyła Judę, to już królestwo mniejsze, to Samaria, już ci ludzie byli zabrani do niewoli przez Asyryjczyków. Samaria padła i ten król powiedział: teraz czas na Judeę. Padło miasto jeszcze wcześniejsze, większe od Judei, Lakisz. Hiskiasz złożył taki podatek na początku. Poddał się, złożył podatek, żeby płacić królowi asyryjskiemu, ale potem wypowiedział mu poddaństwo i to jest ten moment. I Bóg wysłał tą armię przeciwko temu malutkiemu człowieczkowi w królestwie judzkim. I od wiersza 5 czytamy tak. Hiskiasz nabrał otuchy, naprawił mury, wzniósł baszty, wyprodukował trochę broni i ustanowił dowódców wojskowych nad ludem, zabrał ich wokół siebie i tak do nich przemówił. Werset 7. Bądźcie odważni i dzielni, nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego, ani tej wielkiej armii, która jest za nim, gdy z nami jest ktoś większy. Z nim jest ramię cielesne, powiedzmy razem cielesne, a z nami jest Pan. On nam pomoże i stoczy za nas bitwę. Na te słowa Hiskiasza, króla judzkiego, ludzie nabrali otuchy. Sanheryb, król asyryjski, który wraz z całym swoim wojskiem rozłożył się obozem pod Lakisz, wysłał swoje sługi do Jerozolimu, do Hiskiasza, króla judzkiego i do wszystkich Judejczyków, którzy byli w Jerozolimie, z takim oświadczeniem. Tak mówi Sanheryb, król asyryjski. Na czym opieracie swoją ufność, że pozostajecie w oblężonym Jerozolimie? Przecież Hiskiasz was zwodzi. Wydaje was na niechybną śmierć. Z głodu, pragnienia, mówiąc: Pan was wyrwie, nie wyrwie was żaden Bóg. I czytamy dalej. Wszyscy bogowie narodów wokół, które najechała armia asyryjska, nie zdołali obronić, a byli więksi niż Izrael. I wymienia w innym miejscu tych wszystkich, te wszystkie miasta, tych bogów. Jaki Bóg wyrwie was z mojej ręki? Żaden. Hiskiasz was zwodzi, jest napisane. Kusi was Hiskiasz. Zwodzi was, nie wierzcie mu, gdyż żaden Bóg nie ma mocy wyrwać was z mojej ręki. To była potęga. Mieli swoje 5 minut, gdy zawojowali całą tą ziemię, potem Babilonia, cała historia, ale to nie na dziś. My musimy być tego świadomi. Burmistrz Wisły wypowiada wojnę Stanom Zjednoczonym. Oszalał. Nabrał otuchy. Taka wielka armia. Czy Hiskiasz nie widział tego samego, co Elizeusz? Musiał to widzieć, inaczej nie można by tego zrozumieć, że mógłby się postawić. Czy my możemy w imieniu Jezusa postawić się przeciwnikowi? Czy nie postawiliśmy się przeciwko? Czy nie uwierzyliśmy, że Jezus pokonał szatana i uwalnia nas z naszych nałogów, przebacza nam nasze grzechy, uzdrawia nasze ciała, daje nam pełne zwycięstwo z wszelkich przekleństw, z czegokolwiek możemy sobie tam ze starego życia wziąć, to Jezus powiedział, ja mam moc na niebie i na ziemi, moja krew ma moc oczyścić, moja krew ma moc uwolnić, moja krew ma moc nad każdym demonem, nad szatanem. Czytamy, że mamy poddać się Bogu i przeciwstawić diabłu. I co zrobi król asyryjski? Ja nie słyszę. Co zrobi? Ale my nie poddajemy się czasem Bogu i chcemy walczyć z szatanem. I przegrywamy. Dlatego, że my nie mamy siły walczyć. Ani żadnej mocy. My mamy moc Bożą. My mamy moc tych Bożych rydwanów, tych aniołów, tak? Tej siły potęgi w imieniu Jezus. I Hiskiasz powiedział, nie, nie poddam się, mam tego dość, wypowiadam poddaństwo, płacę okup. Szatan mówi, możesz czcić swojego Boga, ale będziesz mi płacił trybut, czyli podatki. I my się czasem godzimy na to, żeby szatan kontrolował nasze życie. I my jako chrześcijanie czasem damy się tak oszukać i damy się tak te oczy swoje zasłonić, że godzimy się na to, żeby płacić podatki nieprzyjacielowi. Podczas gdy musimy powiedzieć, mam Ciebie dość, nie chcę już Ciebie widzieć w moim domu, tego zachowania, tego nałogu i tego, wypowiadam Tobie wojnę. I co się dzieje, gdy wypowiada się wojnę Hiskiaszu, Wielkiemu Mocarstwu? Nadciągają posiłki i te wojska czekają, by ruszyć i zmiażdżyć. Ale zanim ruszył ten król, by zniszczyć i zmiażdżyć Judeę, później tak się stało, to wysłał list i mówi tak, ośmieszaj Hiskiasza. On głosił pod murami w języku im zrozumianym. Mówił, zostawcie go, nie słuchajcie go. I na murach stali żołnierze, ale oni nie słuchali i nic nie powiedzieli przeciwko. Byli zgrani w tym wszystkim. Werset 18. Chciał go przestraszyć i przerazić, aby oddał miasto w jego ręce bez walki. Werset 19. Drwił z Boga i z Hiskiasza, mówiąc o Bogu, jakby był uczyniony przez ręce ludzkie. Ja jedno wiem, że Bóg nie da się siebie szydzić. On dużo wytrzymuje, ale w pewnym momencie mówi stop. Jak on wyciąga swoją rękę, to miażdży całe narody. Nie pozwoli, by bluźnić jego imieniu. I widzimy Egipt, widzimy Mojżesza, widzimy te wszystkie sytuacje, że Bóg jest Bogiem naprawdę łaskawym, pełnym miłości, sprawiedliwości i Bogiem sądu. Bogiem, który mówi prawdę. Bogiem, który wszystko chce doprowadzić do tej prawdy. I my dziś uczymy się tej rzeczywistości, która może być przed nami zamazana. Czyli mamy taką kliszę i myślimy, że wszystko jest dobrze. Oby mnie nieprzyjaciel nie dotykał, to ja będę mu jeszcze wypłacał pieniążki, żeby mnie zostawił w spokoju. I szatan mówi, on jest z tego zadowolony. Jemu jest dobrze, czyli czcij sobie Boga, czytaj sobie Biblię, chodź do kościółka, śpiewaj pieśni, ale nie próbuj wypowiadać mi poddaństwa. Ja będę cię kontrolował. Czy możemy się na to zgodzić? Nie możemy. Przecież my jesteśmy już martwi. My już umarliśmy w tym mieście. Śmierć głodowa w tym oblężonym mieście. Czyli Asyria najeżdżała na miasto. Otaczała i czekała, aż oni przestaną jeść i pić i sami się poddadzą. W Tak działa wojsko, taka jest wojna. Nie musimy daleko szukać. I gdy popatrzymy sobie na Asyrię, dlaczego oni byli tacy okrutni? Więc w ich panteonie bogów Aszur był ich najwyższym bogiem, on nazywał się bogiem wojny. Jak oni ruszali, by mordować, by kraść, to oni mieli nabożeństwo na cześć swojego Boga. Najwyższym kapłanem był król, który na tą wyprawę ruszał. I gdy mordowali, grabili, to oni mieli nabożeństwo. Czyli my, gdy się spotykamy na nabożeństwie, wielbimy Boga, nikogo nie chcemy zabijać, chcemy posłuchać słowa, chcemy się zbudować. Ale oni, ich Bogiem była wojna, Bóg Aszur, i składali mu ofiary właśnie z tych ludzi, a zwłaszcza z tych, którzy nie chcieli się poddać w oblężonym mieście. I potem byli bardzo bezwzględni i brutalni. Na przykład obdzierali ludzi ze skóry żywcem. Nabijali na pale żywcem kobiety i dzieci również. Palili na stosie żywcem. Poukładali, obcinali ręce, nogi, dłonie, nosy, uszy i wszystko, co tylko można. Zwłaszcza tym, którzy się nie poddali. Żeby odstraszyć wszystkie narody i żeby te miasta się od razu poddały. Tak to działa. Pamiętamy II wojnę światową? To tak zawsze działa. Wojna ma swoje prawa, niestety. I również jest propaganda, żeby przeciwnika zastraszyć, żeby poddali się wojskowi. Jak słuchają, to jest propaganda, która nas oszukuje. Dziś też jest propaganda, ona zawsze jest. Polityka, propaganda, to jest broń najlepsza. Prasa, telewizja, my jesteśmy bombardowani propagandą, która nie jest tego, która jest z tego świata, ale nie jest od Boga. I my musimy, słuchając tego, patrząc na to, widzieć, gdzie jest prawda. Słuchać, czytać, oglądać, ale wiedzieć, gdzie jest prawda. Gdzie jest mój Bóg? Czy On jest ze mną? Czy On ma moc mnie uchronić? Czy od razu wywieszam flagę i mówię pokój? I będę płacił podatki nieprzyjacielowi. Byle mnie nie ruszał. I dlatego są ważni, odważni ludzie. Popatrzmy na historię przebudzeń, popatrzmy na historię samej reformacji. Potrzebował Bóg odważnego człowieka i był taki. To nie był doskonały i wiele różnych innych ludzi, o których my nawet nie wiemy. Każdy odważny, kto staje, by głosić Ewangelię, każdy odważny, który bierze odpowiedzialność za ludzi i jest dla nich pasterzem, jest to odważny człowiek, który słucha głosu Bożego, by czynić Jego wolę i wie, że się będzie konfrontował w swoim życiu z armią nieprzyjaciela i w swoim kościele z armią nieprzyjaciela. Subtelnie przybierze nieprzyjaciel inną postać. Ktoś do mnie strzela, ja mówię, o, a muszę wiedzieć duchowa rzeczywistość, co się dzieje, kto tą strzałę wypuścił przez ręce tego mojego brata. I jak ja będę z nim walczył, to ja popełnię błąd. Ja muszę widzieć, Boże, przetrzyj mi oczy i pokaż mi, co się dzieje. Boże, zaingeruj w to wszystko. Pokaż mi, co mam robić. Jak się zachować w tej sytuacji? Czy popuścić, czy nie? Potrzebujemy rozeznania, tak? Dar wiedzy, słowo mądrości, to są dary ponadnaturalne, że my nie wiemy, co robić i Bóg mówi tak. I nagle tak zrobię. Nie popuszczę, będę wierzył, zabijcie mnie, ale nie puszczę się tego, co Bóg powiedział. I Hiskiasz powiedział, nie puszczę. Koniec z Asyrią. Nie pozwolimy na to, żeby bluźnili Bogu. Będziemy z nimi walczyć. Nieprzyjaciel jest sprytny, ale nasz Bóg jest mądrzejszy. On go stworzył przecież, to Lucyfer. Upadły, to jest tylko dyrektor chóru, który zbuntował się przeciwko Bogu i przejął część tych aniołów zbuntowanych, którzy potem są tak nazwani. To jest tylko dyrektor chóru. Prowadził uwielbienie w niebie. Miał czcić Boga, ale chciał się zrównać z Nim. Pycha serca zwiodła go i moja pycha zwiedzie mnie i twoja pycha zwiedzie cię. I nieprzyjaciel doskonale wie, gdzie uderzyć. Jak się czujemy, gdy nas ludzie atakują w ten sposób i mówią o nas jak król Sanheryb o Hiskiaszu? Podważał jego wiarę, atakował, żeby się ludzie poddali, żeby oni go sami wydali w jego ręce, jego współbracia. Ale tak się nie stało w tej historii. Dlatego, że Hiskiasz widział tą duchową rzeczywistość i ci ludzie byli z nim w tym oblężonym mieście. I nie poddali się. Wiemy dobrze, jak się zakończyła historia. Bóg wysłał aniołów. I nie było armii asyryjskiej. I król Sancheryb wrócił do swojego miasta, poszedł modlić się do świątyni swojego Boga, jego właśnie synowie go zasztyletowali. Tak się zakończyła historia. I wszystkie narody widziały, że Bóg Izraela uratował Judę i wszyscy zaczęli składać pieniążki, odwiedzali Hiskiasza i Hiskiasz tym wszystkim zapomniał się. Już nie chcę dziś o nim mówić, ale Bóg go musiał napomnieć. Dał się ponieść przez dobrobyt i że to zapomniał, że w pewnym momencie walczył nie swoją siłą, ale potem zdał się tylko na swoje siły. I wiemy, że jak się zakończyło, że Babilończycy wzięli mu wszystko to, co on pokazał, gdy przyszli go odwiedzić. To nie było mądre. Ale nie o Hiskiaszu dziś. O duchowej rzeczywistości, której my musimy się cały czas uczyć. Autor psalmu 18 w wersecie 16 stwierdza: Bóg sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyciągnął mnie z wód wielkich. A w wierszu 33 podkreśla, iż opasuje go również mocą i czyni prostą jego drogę. I wiele miejsc przecież, gdy czytamy Pismo Święte, widzimy. Natomiast patrząc z perspektywy 45 rozdziału Księgi Izajasza, w wierszu 17 prorok naucza nas: żadna broń, powiedzmy razem żadna, ukuta przeciwko Tobie nic nie wskóra, a każdy język, który w sądzie przeciwko Tobie będzie Cię oskarżał, potępisz. Takie jest dziedzictwo kogo? Dzieci Bożych, sług Pana, i ich sprawiedliwość nie pochodzi ode mnie, tylko od Boga. My jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę, z łaski zbawieni. My nie mamy żadnej sprawiedliwości, my nie mamy żadnej siły, by przeciwstawić się nieprzyjacielowi naszej ludzkiej. My nie mamy żadnej, ale mamy moc imienia Jezus, mamy moc nowego narodzenia, mamy moc, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie i Bóg jest za nami, po naszej stronie, by walczyć z przeciwnościami. Lecz Bóg nie zrobi tego, jeśli my nie wyruszymy i nie będziemy z Nim współpracować w tej wojnie. Widzimy Hiskiasza, tam była współpraca, tam była gotowość, on zrobił wszystko, co mógł, ale ufał Bogu i bez jednego wystrzału ta armia przestała istnieć, która nadciągnęła nad Judeę. Co się stało, gdy Elizeusz widział wojska? Pił spokojnie kawę, mówi: Boże, otwórz mu oczy, pokaż mu tak naprawdę, gdzie Ty jesteś, naucz go tej prawdziwej wiary. On chodzi do kościoła, czyta Biblię, ale jeszcze nie ma doświadczenia. Pokaż mu, o co chodzi w wierze, daj mu doświadczenie. I otwarł mu Bóg oczy i mówi: Halleluja, tak będzie. Na drugi dzień, tego samego dnia być może, tak, od razu oślepli i zawrócili. I po krzyku. Ja wiem, że są takie sytuacje, ale nie każda taka będzie. Żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie zawsze tak będzie. Ale jeśli będziemy właśnie w tym miejscu, to nie pozwólmy, żeby przeciwnik nam takie nakładki nakładał i oszukiwał nas, że wszystko jest dobrze, podczas gdy za tym jest zupełnie inna rzeczywistość. I walczymy, i zmagamy się, i szarpiemy, i zapominamy, że my się kręcimy wokół i szatan mówi: kręć się wokół swojej osi i patrz tylko na siebie, zajmuj się swoim życiem i nie popatrz w górę, gdzie jest nadzieja, gdzie jest rozwiązanie wszystkich problemów, i pozwól, żeby Bóg dał Ci tą zdolność, żeby przezwyciężyć to wszystko. To będzie walka, to będzie pot, to będą ataki. Będziemy czuli tą armię, będziemy słyszeli, jak pukają do naszych drzwi, ale po naszej stronie jest klamka. To my wpuszczamy wroga do domu. On sam nie wejdzie, dlatego że on nie ma takiej mocy. Ma czy nie ma? Nie ma, chyba że mu sami pozwolimy i mówimy: zapraszam Ciebie, wbij gwóźdź. A potem przyjdzie i powie: mam gwóźdź, powieszę na nim kapelusz. A potem mówi: to jest mój fotel i będzie mieszkał w naszym życiu. Kto mu pozwolił? Ja. I kto go wypędzi? Ja. Czy będzie tak łatwo? Nie. Kto go wyniesie? Ja. W imieniu Jezusa odwożę drzwi i wiecie, jak poleci. I wszystko z Nim. A to ja muszę być zdeterminowany, żeby tak było. I koniec płacenia Mu za pokój. Nie dotykaj mnie, to ja będę na pół gwizdka z Panem Bogiem żył. I my dajemy czasem się właśnie tak złapać i my nie jesteśmy nawet świadomi, że się dajemy złapać. I to jest to. I nagle Bóg nam otwiera oczy i my mówimy: Boże, przepraszam Cię, dałem się znów złapać. Wyzwalam się z tego. Daj mi siłę, żeby iść dalej. Dlatego, że my jesteśmy tylko ludźmi i możemy się i mylimy się często. Podejmujemy złe decyzje i uczymy się i dalej gotowi, żeby służyć Bogu. I nie ma co się śmiać, że ktoś nie widzi, a ja widzę. Tym bardziej pomóż mu. Módl się za niego, żeby Pan otworzył mu oczy, żeby widział tak samo jak ty. Czego masz, czego nie otrzymałeś? Tak? Nie wzbijaj się w pychę, że wiesz. Właśnie podnieś tego słabego i nieś go. I przecieraj mu te okulary, żeby dobrze widział. Właśnie po to ty widzisz, żeby on mógł zobaczyć. Po to Elizeusz widział, żeby jego sługa zobaczył. Po to Hiskiasz stanął, żeby inni widzieli, że można. Że można pokonać wielką armię do pokonania bez jednego wystrzału. Że możesz zwyciężyć swoje życie z Jezusem bez jednego wystrzału. Nie musisz się szarpać. Nie musisz krzyczeć. Wystarczy wiesz, że Pan ma tą moc i stoi za tym wszystkim. I my dajemy czasem się, bo tu przeczytamy, tam posłuchamy i tak dalej, mówimy pewne metody, tak? Te metody potem zawodzą. Trzeba szukać, Boże, co Ty chcesz, żebym dziś zrobił. Prosto. Czarne, białe czasem, ale nie zawsze. Tak jest. Czy w odpowiedzi na to mogę usłyszeć Wasze amen? I Kościele, przechodząc dalej, musimy sobie zadać ważne pytanie. Otóż gdzie w Nowym Testamencie znajdziemy adekwatny do 6 rozdziału 2 Księgi Królewskiej obraz? Czy jest taki? Pomyślmy. Po odpowiedź udamy się do 26 rozdziału Ewangelii według Mateusza i popatrzmy na to miejsce w szerszym kontekście, czytając od wiersza 50 do 54. Mowa i miejsce, gdy Jezus był w ogrodzie Getsemane i za chwilę przyjdzie do Niego uczeń, który pocałuje Go i wyda Go w ręce. Wiemy kogo. Werset 50. A Jezus powiedział do Niego: przyjacielu, po co Ty przychodzisz? Dobre pytanie. Bracie, siostro, po co Ty przychodzisz do mnie? Jak Dawid powiedział, gdy uciekał przed... Co powiedział? Po co się tu przyszli? Chcecie ze mną być? I mi pomóc, czy walczyć ze mną? Jeśli macie swój interes, to ja was żegnam, a jeśli chcecie mi pomóc, to ja będę z wami i będę za was walczył. To jest dobre powiedzenie. Czego szukasz w tym Kościele? Chcesz nam pomagać, czy chcesz nam psuć to miejsce? Jeśli chcesz psuć, to idź stąd. A jeśli chcesz pomagać, to stań w szeregu i ja pierwszy za ciebie życie oddam. Tak ma być. I zobaczcie, przychodzi do Niego Jego uczeń. 3 lata z Nim był. Jezus, jak Go poznał, od razu wiedział, że Go sprzeda. Ty mnie dzisiaj całujesz, a Ty mnie wydajesz wrogowi. Ktoś tego doświadczył? Jezus był świadomy rzeczywistości? Że Judasz, nie wiem jak bardzo świadomy, jest napisane, szatan wszedł w Niego, On pozwolił na to i użył Go. Wiemy dobrze, że podbierał pieniążki. To już inna kwestia. Tak, miał jakieś luki w swoim życiu, gdzie nieprzyjaciel miał prawo go wykorzystać. Sprzedawał. Był nieuczciwy. Oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę. Piotr dobył miecza i uciął ucho żołnierzowi. I co powiedział Jezus? Odłóż ten miecz. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają od miecza, giną. I teraz to jest to miejsce. Czy myślisz, że mógłbym poprosić mojego Ojca, a On wystawiłby mi więcej niż 12 legionów aniołów? Czyli 50 tysięcy żołnierzy. Zobaczmy. Mamy Piotra. Bierze miecz i odcina fizycznie, tak? Walczy. Odcina ucho żołnierzowi. I co mówi Jezus? Zostaw ten miecz. Nie tak będziemy walczyć. Co mówi Elizeusz? Co mówił Hiskiasz? To samo. I co widział Elizeusz? Co widział Hiskiasz, choć tego nie wiemy? Co widzi Pan Jezus? I mówi, czy mój Ojciec w niebie nie dałby mi 50 tysięcy żołnierzy, aniołów, tak? Zobaczmy sobie, wojska niebieskiego. Tej rzeczywistości, której ja jestem świadomy, że jest, ale ja jeszcze tego nie widziałem. To jest. Są aniołowie. Jest potęga mocy Bożej. Oczywiście mamy być ostrożni, tak, w tym wymiarze, ale to jest. Czy nie mógłbym wystawić tak potężnego wojska, że zrównać ziemią tych wszystkich? Tylko bym poprosił i ci aniołowie na tych rydwanach zrobiliby swoje. Lecz Jezus to powiedział, ale musi się wypełnić słowo prorocze. Ja muszę złożyć je w ofierze. Ja mógłbym fizycznie walczyć, ale nie będę. Przyszedł czas, że muszę się złożyć jako baranek bez skazy na skazanie i pozwolić, żeby mnie opluwali, biczowali, skazali z paragrafu o bluźnierstwo, nagi zawisłem na krzyżu, wyrywali mi brodę, wszelkie przekleństwo na mnie mówili, jak wisiałem na krzyżu, tak samo bluzgali na mnie i tam wisiałem bez słowa i prosiłem, żeby Ojciec przebaczył grzechy tym ludziom. Kiedy trzeba było, to miał pejczyk i zrobił swoje. Kiedy trzeba było, robił swoje, ale mówi, to już starczy. Teraz ja wykonuję moją misję do końca i składam siebie. Zobaczmy, Jezus był świadomy, że jedna modlitwa i Ojciec dałby wojsko niebieskie. Czy my dziś możemy prosić Boga o Jego pomoc? Czy możemy? Co robimy w chwilach trwogi? Już król asyryjski puka do mojej drzwi. Już się ze mnie śmieje, już próbuje mnie wystraszyć. Już się przygotowuje do ataku. Szturm gotowy, żołnierze gotowi, już broń przeładowana i atak. Co robimy? Wywieszamy białą flagę i dajemy okup, czy walczymy? Kto stanie i nam powie, nie, ja nie pozwolę na to, jeśli chcecie, będziemy walczyć. Szybko, zbrojmy się, róbmy szańce, stawiajmy i tak dalej. Będziemy opierać się, choć wiemy, że nie ma szans, ale o jednym nie zapomnieliśmy. Pan nam pomoże. Wiemy, że w historii Hiskiasza on wysłał swoich posłów do kogo? Do Izajasza, który im dał Słowo Boże. Nie raz i nie dwa i wypełniło się wszystko. I Asyryjczycy znów śmiali się i dali na swoje prorocze słowo. I mamy słowo szatana kontra słowo Boże. I komu uwierzymy? To jest nasza walka, to jest moja walka do końca życia. I to, o czym dziś mówimy, musimy być tego bardzo świadomi, że ta duchowa rzeczywistość, którą będę powtarzał, żeby to zapadło w naszym życiu, jest wokół nas. Amen? Ponadto na deser apostoł Jan w pierwszym liście, w 4 rozdziale, w wersecie 4 uczy nas istotnej prawdy, mówiąc, wy z Boga jesteście, tak? Dzieci. I wy ich zwyciężyliście. Gdyż ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Co powiedział Elizeusz do sługi? Na Boga jest nas więcej niż tych żołnierzy. Wy z Boga jesteście, narodziliśmy się z Boga, narodziliśmy się z Ducha Bożego, narodziliśmy się z Ducha mocy, miłości, żywego myślenia i zwyciężyliśmy w imieniu Jezusa. Pamiętajmy, nie sami. W imieniu Jezusa i z Jezusem nikt nie zniszczy naszego życia. To nie oznacza, że nie umrzemy. To nie oznacza, że nie będziemy przechodzić przez trudności. To nie oznacza, że jeśli Bóg powie, ty dzisiaj umrzesz, posprzątaj w swoim życiu. Hiskiasz to usłyszał. Bóg dodał mu 15 lat i co? Niestety spłodził Manasesa, który był jednym z gorszych królów, choć i tak później pokutował. Ale niestety, Bóg wiedział lepiej i zgodził się na to, co chciał Hiskiasz. To jest cała historia o Hiskiaszu, naprawdę wiele się można z tego nauczyć. Ja mówię, Boże, to jest prawda. Dziś jestem, jutro będę leżał. My musimy być cały czas przed Bogiem mądrzy, pokorni. Czy dziś mam zwycięstwo, czy zmagam się, to muszę być w tym samym miejscu. Czy dziś mam więcej, a jutro mniej, muszę tak samo Boga czcić. Dlatego, że przyjaciel, nieprzyjaciel wie, jak nas podejść. On nas podejdzie bardzo szybciutko. Wystarczy, że nam troszkę więcej sypnie. I tak zrobił z Hiskiaszem. I on się dał na to złapać. Ale Pan cały czas do niego mówił i napominał go i on to zrozumiał. Lecz i tak później to wszystko źle się skończyło. Bóg jest w nas większy niż ten, który jest na świecie. I my musimy się tego trzymać. To jest nasza nadzieja. Nie mamy innej. Ten świat jest zawodny. Ten świat sprzedaje nas. Ten świat w ogóle przecież chce nas zniszczyć. Nic dobrego nie ma w tym świecie. Choć korzystamy z niego. Ale ja mówię o duchowej rzeczywistości w tym tego świata. O systemie tego świata. Niegodziwości. To jest ten nasz przeciwnik. Nie perkusja. Na tym nic nie stoi, to tylko jest bęben, który uderzamy. Nie trąbka, która głośno gra. To nie jest walka z trąbką. jest duchowa rzeczywistość. Mury Jerycha czemu upadły? Czemu? Jak zagrali, to upadły. Więc czasami trzeba uderzyć z całej siły i za tym jest coś, o czym my nawet nie jesteśmy świadomi. Jest coś w tym, że Bóg mówi zrób tak i to robię. A ludzie mówią nie, to robię, bo Bóg im powiedział. Zobaczymy, co będzie. Nie zatrzymuj się, jeśli Bóg ci mówi. I rób to, co Bóg do ciebie mówi. I służ Mu z całego serca. Dlatego, że przeciwników będzie bardzo dużo. I oni będą uderzać. Świadomie czy nieświadomie w twoje życie. A ty nie możesz na nich polegać i opierać się na ich sile. Na czym się opierał Hiskiasz? Na sile Boga. Nie na sile żołnierskiej. I reasumując, biorąc pod uwagę tą sferę rzeczywistości duchowej, bądźmy jej świadomi, to co już mówiłem, pamiętając, że nasz wszechmocny Bóg nie podlega żadnym ograniczeniom. To też Chrystus pragnie prowadzić i wzmacnia swój Kościół, obiecując, że będzie z nami aż do skończenia świata, a bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Prawdziwego Kościoła, tego, który wie, na czym polega życie duchowe z Bogiem, żadne ataki, żadna moc nieprzyjaciela nie ma szans go pokonać. Mogą tą kaplicę spalić, mogą nas zabić fizycznie, ale nie pokonają nas w duchu. Nie ma szans. Dlatego, że Bóg patrzy zupełnie inaczej niż my i my musimy się nauczyć patrzeć tak, jak Bóg patrzy. Jeszcze raz ten obraz. Elizeusz, przetrzyj oczy mojemu słudze. Hiskiasz polegał na Bogu. Pan Jezus mówi, że wystarczy jedno moje słowo i Bóg sprowadza posiłki. I co powiedział Jan? Większy jest w nas ten, niż ten, który jest na świecie. To jest większy czy nie? I to amen musi być praktyczne. Dlatego, że jutro nadciągną wojska. I staną i zapukają do naszych drzwi. I szatan powie, ja słyszałem twoje amen wczoraj, dziś jestem. Wpuść mnie do domu. No dobrze, no to popertraktujmy, spróbujmy. Koniec, już przegraliśmy. My musimy wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Musimy wiedzieć, kto jest po naszej stronie i z kim mamy trzymać. I zakończę słowami pochodzącymi z Księgi Izajasza. One są zawarte w 54 rozdziale, które dobrze znamy, werset 10. Choćby się góry poruszyły, a pagórki zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, moja miłość nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Tak mówi Pan, który się nad tobą lituje. Choćby mama i tata cię opuścili, zostawili cię wszyscy, to ja zawarłem z tobą przymierze i ja cię nie opuszczę. My odchodzimy od Boga, ale Bóg nie odchodzi od nas, dlatego że On jest wierny przymierzu. To jest niesamowite, odkąd Boga poznałem. Mówi prawdę i jest wierny do końca. U Niego nie ma odejścia, u Niego nie ma grymasów, u Niego nie ma obrażania. On jest wierny do końca w swoim przymierzu. Powiedział i tak się stanie. W imieniu Jezusa ta krew, to nowe przymierze jest super, tak byśmy powiedzieli, tak? Najlepsze słowo, jakie możemy użyć. Moja łaska cię nie opuści. Przymierze pokoju nie zachwieje się, dlatego że Pan zlitował się nad nami. I wszyscy w Wiśle powiedzieli, jeśli pozwolicie, to chciałbym się jeszcze pomodlić, żebyśmy razem o to zrobili. Jeśli dziś to słowo dotyka naszego serca, to poprośmy Boga, tak jak prosił Elizeusz. Co powiedział? Panie, przetrzyj oczy, otwórz oczy mojemu słudze. Jeśli dziś to widzisz, że masz trochę zamazany obraz, to proś Boga w imieniu Jezusa, żeby Duch Święty otwarł tą rzeczywistość, żebyśmy ją dobrze widzieli. Panie Jezu, ja proszę Cię o moje życie, proszę Cię o życie, Panie, każdego, kto jest na tym miejscu, życie tego Kościoła. Panie, pokornie Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś, Panie, otwarł moje oczy, wyczyścił oczy każdego z nas. Panie, my przepraszamy Ciebie, jeśli w naszym życiu daliśmy się złapać na kłamstwo. Pozwoliliśmy przyjacielowi, Panie Jezu, podejść tak blisko i zamazać nam obraz Ciebie. Panie, przepraszamy Cię, Panie, pokutujemy przed Tobą. Panie, zmieniaj nasze myślenie, zmieniaj nasze postępowanie. Panie, wlewaj w nasze życie więcej Twojej miłości, Twojej łaski. Panie, proszę, przetrzyj oczy, żebyśmy widzieli tą duchową rzeczywistość, Panie, żebyśmy umieli, Panie, walczyć, Panie, z przeciwnikiem, żebyśmy widzieli, kto jest naszym wrogiem, że nie walczymy z krwią i ciałem, ale z nieprzyjaciółmi, z tym wszystkim, tym wszelkim, Panie Jezu, demoniczny, Panie Jezu, światem, który dotyka naszego życia. Ojcze, żebyśmy umieli żyć w tym świecie, ale umieli widzieć, co jest systemem tego świata, Panie Jezu. Żebyśmy umieli odróżnić, co jest prawdziwym naszym wrogiem i kto atakuje nasze życie. Ojcze, daj nam to rozeznanie, Panie, by Twoje rozeznanie było jeszcze większe w tym Kościele. Daj jeszcze większe poznanie, Panie, dla tych, którzy prowadzą, nauczają, dla każdego, który jest dostępny, Panie, jak sługa, Panie Jezu, proszę, Panie, otwórz nasze oczy. Jeszcze więcej, Panie, otwórz oczy. Panie, żebyśmy widzieli, byli świadomi i umieli, Panie Jezu, w tej rzeczywistości służyć Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Ci, że większy jest Ten, który jest w nas, niż Ten, który jest na świecie. Że my wypowiadamy dziś posłuszeństwo. Być może pozwoliłeś przeciwnikowi i wywiesiłeś białą flagę. Jeśli masz jakieś porozumienie z przeciwnikiem i nie jesteś zaangażowany 100% w służbę Bogu, 100% uwielbienie Boga, 100% by być z Nim, to ja dzisiaj Cię wzywam, wypowiedz posłuszeństwo nieprzyjacielowi w Twojej rodzinie, w Twojej pracy, w Twoim małżeństwie i powiedz mu, że on nie ma prawa i wyrzuć go ze swojego domu, poddaj się Bogu i przeciwstaw się diabłu, on sam ucieknie z Twojego życia. I bądź świadomy, że on nie będzie chciał tak łatwo odejść, że to wojsko, które wyruszyło, to wojsko, któremu płacisz te pieniążki, z którym się umówiłeś, żeby cię nie dotykać, musisz powiedzieć jak Hiskiasz. Ta cała armia ruszy przeciwko tobie. Ale pamiętaj, że Pan jest z tobą i ty w imieniu Jezusa możesz oprzeć się. I nie musisz się pocić. Wystarczy, że zaufasz i powiesz, mam dość już tego. Ja nie zgadzam się na ten nauk. Ja nie zgadzam się na to związanie. Ja nie zgadzam się na ten mój charakter w moim życiu. Ja nie zgadzam się na to i na to i na to w moim życiu. Panie, daj mi to zwycięstwo. Ja wypieram to z mojego życia. Ja wyrzucam to z mojego domu. Ja nie godzę się na to, na co się zgodziłem kiedyś. Panie, przepraszam Cię, pokutuję i daj mi dziś świeżość i daj mi zwycięstwo, żebym nigdy już nie pozwolił, żeby cokolwiek dostało się do mojego domu. Tak samo w tym Kościele. Żebyśmy byli i wołali o to, co jest niewłaściwe. W każdym coś jest. Ja nie wiem co, ale Pan wie. Żebyśmy byli tego świadomi. Żeby Pan oczyszczał. Żeby Pan przynosił zwycięstwo. Żeby Pan jednał. Żeby Pan łączył, żeby Pan wylewał jeszcze więcej błogosławieństwa, żeby to było takie łatwe, takie płynne, żeby nie było takiego zmagania, gdy się lud Boży jednoczy. Dlatego, że Pan jest pośród nas, a jak Pan jest pośród nas, to nie ma większego. Amen? To nie ma większego i ja o to się modlę, Panie, i w Lublińcu, i tutaj, Panie, żebyś Ty był pośród nas. Tobie chcemy ufać ponad naszą słabość i nasze błędy, naszą cielesność. Panie, ja chcę Tobie ufać w imieniu Jezusa Chrystusa.